Nech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Bardzo, bardzo serdecznie witam. Jak Państwo słyszeli, dzisiaj w audycji dla chorych realizatorem jest ojciec Grzegorz. Cieszę się, ojcze, bardzo.
Ja również.
W zeszłym tygodniu też. Tak właśnie.
Pan dał, pan wziął.
Aha,
to jest
no
ta główna zasada.
Dobrze. Drodzy Państwo, przed tygodniem zaprosiłam Państwa do refleksji na temat przemijania śmierci i zapowiedziałam, że dzisiaj też będziemy o tym mówić, bo powiem tak, tak pewnie banalną myślą się podzielę, że czas pędzi jak szalony. Komercjalizacja wszystkiego wokół nas nami chyba manipuluje, że chociaż myślimy sobie, oj, trzeba by się zatrzymać, to jednak ulegamy temu i tym pokusom, które są wokół, tym impulsom, sygnałom i lecimy do przodu, nie zastanawiając się. Ale przepraszam Państwa za taki banał. Ale mam takie poczucie, im jestem starsza, że trzeba by się bardziej zatrzymywać nad pewnymi takimi podstawowymi wymiarami naszego życia. Dzisiaj właśnie też będziemy mówili o przemijaniu. Gościem naszym jest kapłan, ksiądz dr Rajmund Pączek.
Boże.
Witam księże bardzo serdecznie. I będziemy właśnie mówić dzisiaj o przemijaniu i śmierci z perspektywy kapłana parafii, natomiast ksiądz jakiś taki bardziej wiele mówiący, więcej mówiący tytuł nadał swojej wypowiedzi, którą za chwilę usłyszymy.
Tak, chciałbym odczytać ten tytuł.
Proszę bardzo.
O odchodzeniu, śmierci i duchowym towarzyszeniu umierającym. To też jest w kontekście...
Ładniej to brzmi, ale to chyba o to chodzi.
Tak. To jest ten temat zadany i chyba też wypływający z serca, listopadowego serca.
No więc właśnie.
Zamyślenia, które może bardziej nam towarzyszy w tych dniach.
Ja może, proszę księdza, jeszcze w tej chwili przypomniało mi się taka myśl, którą chciałam rozpocząć właściwie tę audycję. A mianowicie, właściwie Ojciec Święty dzisiaj w swojej wypowiedzi, nie wiem, czy to tak można nazwać, wystąpienie Ojca Świętego na Anioł Pański, no ale właściwie nam bardzo pomógł, bo powiedział, zapisałam sobie takie zdanie, celem naszego życia jest spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. I Ojciec Święty zadał pytanie, ilu z was myśli o tym na co dzień? No właśnie, pomyślmy dzisiaj my też tej audycji.
Tak naprawdę te słowa mogły być podsumowaniem dzisiejszej audycji. Do tego, mam nadzieję, będziemy zmierzać do takiej końcowej refleksji. Zanim pani Barbara zaprosiła mnie do audycji, za co jestem bardzo wdzięczny.
A ja wdzięczna, że ksiądz zechciał przyjąć zaproszenie.
Dosłownie kilka dni przed rozpocząłem lekturę książki De Vitis Marii Rodziewiczówny. Książkę poszukiwałem wiele lat. Polecił mi ją świętej pamięci dziadek.
To pewnie sporo lat temu polecił.
No, myślę, że około 40 lat temu. Za komunę nie wolno było jej wydawać. Była właściwie niedostępna. Była pewnie zbyt katolicka i patriotyczna. Rodziewiczówne zaczęto wydawać po 1989 roku. Więc teraz jest dostępna. Ja kupiłem ją w tym roku dopiero. A zacząłem czytać parę dni temu. Jakby Pan Bóg przygotowywał mnie na tą propozycję Pani Barbary, więc uznałem, że jest to... Pani Barbara jest ręką Pana Boga w tym... I dokładnie właśnie o tym odchodzeniu, o towarzyszeniu umierającym jest pierwszy rozdział tej powieści. Pozwólcie, że jakby króciutko przywołam ten fragment. Historia dzieje się w Zaścianku. Zaścianek to wieś zamieszkała...
tak?
Tak. Zamieszkała przez ubogą szlachtę właśnie. To jest. Opodal szumi Dąbrowa, czyli stary dębowy las. W domu przy konającym czuwają rodzina i służba. Pali się zapalona gromnica, słychać modlitwę odmawianą przez zgromadzonych. Umierający czertwan wpatruje się w krzyż. Wiszący obok ryngraf Matki Bożej w rękach trzyma medalik zdjęty z szyi. Modlitwę prowadzi ksiądz. Poprosił o niego umierający, aby przyjąć sakrament namaszczenia. Myślę, że każdy szczegół tu jest ważny i ciekawy jakby. Chory rozgląda się niecierpliwie po izbie. Brakuje jeszcze jednego syna. Wszyscy pozostali są już obecni. Czuwają przy umierającym i się modlą. Gdy ostatni syn powraca do domu, a był na targu w sprawach ojca, rozpoczyna się piękne, świadome pożegnanie i przekazanie testamentu. Mówi, że w ich rodzinie nie było zwyczaju spisywania testamentu. Przekazywano go ustnie. Ostatnie słowo, słowo testamentu jest święte. Należy je wypełnić. Testament wszyscy szanowali. I on, tak jak przodkowie, pragnie przekazać ustnie swój testament, swoją ostatnią wolę. Obecny był syn, dwoje przyrodniego rodzeństwa i macocha. Hanka, dziecko z drugiego małżeństwa, najmłodsza, 18 lat. Prosi, aby mogła się uczyć. Dla nas jest to dziwna prośba. Natomiast w tamtych czasach nie wysyłano dziewcząt zbyt często do szkół. Czertwan przystaje na to i wyposaża. I następnie, zacytuję, krzyżyk naznaczył nad czołem i mówi: wiarę uchowaj. Nie bądź uczoną, ale rozumną. Drugi syn, Witold, 21 lat, otrzymuje dziedzictwo po ojcu, folwark. I ten syn, który przybył ostatni, otrzymuje także jeden z folwarków, natomiast jest jeszcze jeden, syn przyjaciela, nieobecny, który wyjechał za chlebem, ale który także otrzymuje swój dział, chociaż nie wiadomo, co się z nim dzieje. Potem, i tu chciałbym znowu zacytować słowa powieści. Ręce na głowę mu złożył i dodał uroczyście: duszę ci moją oddaję, świętą myśl i wiarę. Nie krzywdź nikogo i nie myśl o sobie. A więc umierający podzielił i dobra materialne, i pieniądze, ale przede wszystkim przekazał taki duchowy testament, testament wiary. I na koniec ręce podniósł do błogosławieństwa, jakby po raz któryś. Modli się. Daj wam, Boże, dolę i spokój, i swobodę. Życie w zgodzie i razem. Będziecie silni. Poklękali wszyscy, a on nad pochylonymi głowami krzyż naznaczył. A gdy już osłabł, ksiądz krzyż mu podał do ręki i gromnicę. Odmawiali pacierze. Tak sobie wyobrażam naturalną śmierć.
No,
wiadomo, że każda śmierć jest
idealny obrazek.
Jest inna. Mhm. Śmierć, która jest objęciem, takim duchowym spojrzeniem wszystkich swoich bliskich, która jest błogosławieństwem. I tak myślę, że umierać człowiek powinien w domu. Myślę, że każdy ma prawo umierać w domu. Oczywiście czasami jest trudno, czasami zdrowie się pogarsza, trzeba wielkiej mądrości, wyczucia, podjęcia decyzji, czy zostawić w domu, czy oddać do szpitala. No tu trzeba pewnie i rady lekarza, ale też i takiej duchowej wrażliwości. Jakbyśmy chcieli dawać też jakieś konkretne takie rady odnośnie tego towarzyszenia, czy modlitwie, przy nawiązując do tego obrazu, bo słyszeliśmy, że się modlili.
No tak.
A dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, no, jak się modlić przy umierającym. Pewnie zawsze też powinna być koronka do miłosierdzia Bożego, o czym często wspominała święta siostra Faustyna w dzienniczku. Wiele razy są jej słowa. Zacytuję. Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy ojcem i duszą konającą. Nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako zbawiciel miłosierny. Albo w innym miejscu. Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku, chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeśli tylko raz mówi tę koronkę, dostąpi łaski nieskończonego miłosierdzia Bożego. Tak jak żyjemy dla innych, tak też i umieramy dla innych. Odważne słowa, myślę, ale ewangeliczne. Pamiętajmy, że ostatecznie odchodzimy z tego świata niezaspokojeni życiem. To życie doczesne nie jest w stanie nas zaspokoić. Święty Augustyn pięknie powiedział, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Panu. Te słowa są wyryte na grobie kapłana, który leży na moim cmentarzu, obok jego grobu przechodzę każdego dnia na grobie księdza Cyryla. Oto gdy zbliża się śmierć, Pan wyciąga ku Tobie ręce. Śmierć nie jest czymś bezosobowym. Śmierć może mieć oblicze. Pan wyciąga swoje ręce. Czeka. Wyciągnij i Ty. On ma słowa żywota. On jest słowem. On ma wszystko. W nim jest spełnienie. Przychodzi chwila, myślę, że to jest właśnie ta chwila wypowiedzenia tego, co najważniejsze. Wypowiedzenia przed drugim, przed sobą i przed Bogiem. Powiedz Panu, że Go pragniesz. Pragniesz Boga żywego. Odnalazłeś Go już w Słowie, w Eucharystii. Teraz nadchodzi czas spełnienia. Jakieś misterium. Misterium odchodzenia, misterium spotkania, misterium śmierci. Ostatnio rozmawiałem ze starszą osobą, która mówi: poprowadziłam do końca wiele osób, moich bliskich. Towarzyszyłam im. Teraz już jestem w takim wieku, że mnie czeka takie odchodzenie. Czy znajdą się osoby, które mi będą towarzyszyć? Myślę, że to też jest jakiś rodzaj kuszenia. Co jest lekarstwem na to kuszenie? Lekarstwem jest zaufanie Bogu. Gdy odchodzę, muszę pamiętać, że Jezus był też osamotniony. Z dala stała Maryja, trzy Maryje. Śmierć Jezusa jest ofiarą, jest punktem kulminacyjnym, najważniejszym momentem. Moja śmierć może być też ofiarą i kulminacją życia. Proponuję, byśmy posłuchali teraz utworu Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej Miriam. Są tam takie słowa. Pomódl się, Miriam, czyli Maryjo, aby Twój Syn żył we mnie. I w trzeciej zwrotce, gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. Gdybym umarł, odpocząłby we mnie. Przyspiesz moją śmierć. Odważne słowa. Ale wyjaśniają się w następnym wersecie. Pragnę umrzeć, aby żyć.
Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych gościmy księdza doktora Rajmunda Pączka, z którym rozmawiamy właśnie nie rozmawiamy, tylko ksiądz snuje refleksje na temat przemijania śmierci. To, co ksiądz przed chwileczką powiedział, jest bardzo piękne, takie głębokie, ale i ksiądz wie o tym, i ja, i nasi radiosłuchacze też, że ojciec Grzegorz, że w życiu jest po prostu różnie, prawda? Te śmierci są często gwałtowne, często bolesne, często bez świadomości, prawda? Chciałby się tak odchodzić i tak według takiego jak gdyby troszeczkę modelu, który ksiądz tutaj w oparciu o Rodziewiczów no de Vaitis zarysował, ale nie jest tak. Pytanie moje, co by nam pomogło, gdyby przy tym towarzyszeniu, na co powinniśmy zwracać uwagę?
Tak, każda śmierć jest inna, tak jak każde nasze życie jest inne, każdy jest inny, w każdym szczególe, jak wiemy, różnimy się. Tak samo i odchodzenie jest inne. Tym niemniej jest jeden wspólny mianownik. Jest to odchodzenie ku Bogu, ku spotkaniu, ku wieczności. Jest to odchodzenie, w którym ma zwyciężyć miłość. Bóg jest miłością i miłość też jest różna, jest trudna, jest bolesna. Ktoś mówił, że miłość boli.
Pewnie że wtedy dopiero musi, jest miłość, jak musi boleć. Tak.
Tak. Także czasami te bolesne śmierci może jeszcze bardziej są takim ukazaniem tej miłości. Myślę, że tutaj trzeba mówić w dwóch aspektach. O tym odchodzeniu moim, o tym przygotowaniu się na odchodzenie, na to misterium spotkania z Bogiem, z miłością i o towarzyszeniu w tym odchodzeniu naszych bliskich, czy nawet innych, obcych, przypadkowych osób. Czasami jesteśmy świadkami tego odchodzenia. I pewnie w tym odchodzeniu też ważne jest to, o czym wspominaliśmy już tutaj w rozmowie przed audycją. Taka umiejętność wyciszenia, żeby nie towarzyszyło jakieś takie zabieganie, jakiś taki
chaos.
Przepraszam, tak, chaos, jakiś taki kocioł.
Chaos i hałas.
Tak, tylko żeby pomóc odchodzącemu skoncentrować się na tym, co jest istotne, co jest ważne na Bogu, na miłości, na podsumowaniu własnego życia, na wzbudzeniu żalu tego doskonałego przed odejściem, aby Bóg mógł wkroczyć z całym majestatem swojej miłości.
Tak i pewnie też tutaj ważne są takie gesty, które możemy oprócz stwarzania tego otoczenia właściwego, też te gesty, poprzez które możemy dać sygnał osobie odchodzącej, że jesteśmy z nim.
Tym symbolicznym gestem jest to przysłowiowe dotyk, złapanie
właśnie
ręki, danie do odczucia jakby tej bliskości, także fizycznej, także jest się obok, że nawet dla osób, które już nie mają świadomości, wydaje się, że są nieprzytomne, pewnie to też jest ważne.
Tak, no i modlitwa, ale też tutaj, przepraszam, że powiem, ale tak ostatnio czytałam właśnie 2 dni temu przypadkowo zupełnie pisma ostatnie małej Tereski od Dzieciątka Jezus, tak zwanej małej Tereski,
żółty zeszyt.
I tam mnie jakoś tak, powiem, troszkę negatywnie uderzyło to, że wokół, ona tak kilka razy jak gdyby umierała, prawda, że to otoczenie było nastawione na to, żeby zobaczyć ten moment śmierci. Jak nie wiem, może dlatego, że ona pod koniec życia była uważana za niezwykłą osobę, chociaż wcześniej nie było tak, prawda, w klasztorze, że jakoś tak za dużo tych świadków było przy tej śmierci. I tak myślę sobie, że też tutaj, jeżeli chodzi o takie bycie, to też jest ważne, żeby była jakaś dyskrecja też, tak? Nawet modlitwy, żeby one były na określonym poziomie głośności pewnie, prawda?
Tak,
to też jest ważne.
Mówiąc o tym towarzyszeniu umierających, pewnie nawet chyba nie wolno kusić się o jakieś wzorce, czy o jakieś recepty.
Tak,
każda sytuacja będzie inna. Natomiast w tej każdej sytuacji powinna być miłość, która, wiemy, jest tą siłą przebijającą jakby czas. Jest tą, jak ktoś powiedział, szczeliną w czasie.
Ustawia pewno we właściwych pewnie proporcjach, jeżeli jest to sprawy, prawda? Jeżeli jest to miłość.
Tak. Potrafi dotknąć wieczności. Nie? Mm-hmm. Miłość właściwie już także w tym naszym obecnym życiu jest tym dotknięciem, dotykaniem wieczności, do której się właśnie umierający wybiera.
Tutaj mamy przed sobą, ja mam przed sobą, ale ksiądz też jakoś ma w myśli i czytał jakieś takie eseje pana profesora Krzysztofa Michalskiego, który nie tak dawno zmarł, który też pisze, ja mam przed sobą książkę Eseje Bogu i Śmierci, który też pisze o przemijaniu, o odchodzeniu. Pisze, jak bardzo trudna jest ta wiedza i jak bardzo potrzeba najpierw tej wiedzy o przemijaniu, o tym spotkaniu z Bogiem, ale z drugiej strony jak bardzo jednak nie mieści się w naszych kategoriach jednak myślenia ta wiedza. Mimo iż ufamy Panu Bogu, to jednak jest to pewna tajemnica. I potrzeba w tym wszystkim dużej dozy jakiejś takiej pokory i zaufania.
Tak. Właśnie świętej pamięci Krzysztof Michalski też
filozof
zadał kiedyś takie pytanie. Co to jest miłość? Co to jest miłość? Myślę, że w kontekście tej naszej dzisiejszej refleksji warto by zacytować. Odpowiadał, to obecność wieczności w czasie. To odkrycie takiego teraz, gdy położę cię jak pieczęć na moim sercu, jak pieczęć na moim ramieniu, to słowa pieśni nad pieśniami. To odkrycie teraz, które znaczy zawsze, czyli niejako zawieszenie czasu. Jeżeli teraz znaczy tyle, co zawsze, miłość jest mocniejsza niż śmierć.
Tak.
A więc taka miłość, też właśnie mówił świętej pamięci pan Michalski, sieje nieśmiertelność. Niejako wtyka ziarno nieśmiertelności w ziemię codziennego życia. Czyli jeżeli miłość towarzyszy nam już teraz, to właściwie ta miłość pomaga nam przechodzić przez wieczność już teraz. A miłość, ona przygotowuje nas do przejścia przez ten ostateczny próg. Kochając, jesteśmy na końcu świata, powiedział. To nie znaczy, że w Australii, czy na antypodach, czy gdzie indziej. Świat jest tam, się kończy, gdzie go już nie ma, więc po końcu świata. Kochając, już przechodzimy jakby przez ten próg śmierci, bo koniec świata dla każdego z nas będzie w momencie śmierci, ten nasz indywidualny koniec świata. Czas rozstępuje się przed nami, otwiera. Wtedy widzimy niebo. Niebo jest tutaj. Tu, gdzie mieszka miłość. Dzięki miłości dotykamy nieba. No, niezwykle głębokie słowa, które koncentrują nas na tej miłości, na tej postawie. Postawie wobec drugiego człowieka, postawie chyba najpełniejszej, jaką możemy ofiarować.
Poprzez którą wyraża się nasza postawa wobec Boga, prawda? Postawa wobec człowieka jako taki warunek tego, że jesteśmy blisko Boga. Drodzy Państwo, 13:33 minuty. Dzisiaj taka audycja, powiem, nieśpieszna. Bardzo spokojna, ale padło dużo takich głębokich myśli, refleksji. Mam nadzieję, że Państwo zechcą włączyć się w naszą rozmowę, w refleksję. Przypomnę telefony. A rozmawiać będą Państwo, jeżeli zechcą, z księdzem doktorem Rajmundem Pączkiem, który jest równocześnie proboszczem parafii, a więc właściwie codziennie ksiądz ma do czynienia, ja mówię codziennie w cudzysłowie oczywiście, prawda, do czynienia z osobami w tej fazie przemijania i w okresie umierania, prawda?
Tak, towarzyszę wielu osobom odchodzącym, rodzinom, często niezwykle boleśnie przeżywającym rozstanie. Staram się zawsze z jakąś empatią głęboką podchodzić do tych, którzy przeżywają takie chwile. To jest pewnie najlepsza szkoła takiej nauki, pewnie dla mnie, bo Pan Bóg, zrządzając różne doświadczenia, nas uczy, o nas się troszczy. Ale też i z takim doświadczeniem dla innych, jakby łatwiej mi stanąć przy osieroconych, przy cierpiących, przy samotnych, których czasami rozrywa niezwykły ból rozstania.
Tak, i jakiś protest, prawda, i tak dalej. Drodzy Państwo, telefony nasze 655-2355 i 655-2356, numer kierunkowy 56, Polska Północna Południowa. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy, którzy są w naszej rodzinie, w takiej telefonii 536-600-100, 536-600-200. I dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 655-23-33, 655-23-66, 48-56 to numer kierunkowy, a z USA i Kanady 011-48-56. Oczekujemy, że Państwo włączą się w nasze spotkanie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Barbara, dzwonię z województwa wielkopolskiego.
Witamy Panią.
Słuchałam właśnie audycji na temat śmierci, na temat odchodzenia do Pana, na temat takiego odchodzenia właśnie błogosławionego, można powiedzieć. I chcę się podzielić z moim takim przeżyciem, z odejściem mojej mamy do Pana, które uważam, że było błogosławione, że jeśli mogę określić śmierć, którą przeszła moja mama, to była śmierć po prostu piękna. Jeśli można powiedzieć o śmierci, że jest piękna, to właśnie śmierć mojej mamy była piękna. Bardzo pragnęłam być przy śmierci mojej mamy. Chorowała długo, miała udar, 8 lat. Leżała w łóżku mnóstwo czasu, dużo czasu trzeba było jej poświęcić. Jestem jedynaczką. Bardzo modliłam się, żeby mogła być przy ostatniej chwili odejścia mojej mamy do Pana. I Pan wysłuchał mojej modlitwy. I po prostu moją mamę zabrała sama Maryja w niebowstąpienie, w niebowzięcie Matki Bożej. Moja mama zmarła 10 minut o godzinie 21 na Apelu Jasnogórskim. I to wszystko, to odejście było poprzedzone właśnie modlitwą, głęboką modlitwą w zaufaniu Panu Bogu, że właśnie tam dusza jej zmierza. Modliłam się, odmawiałam koronkę, odmawiałam litanie do wszystkich świętych. Opatrzyłam jej ręce różańcem, którym się modliła przez całe życie. I bardzo mocno ją do siebie przytulałam. Przepraszałam za wszystko, co zrobiłam źle w życiu, a to mogło ją boleć. I wybaczyłam jej również to, co ja uważałam, że jako matka mogła coś tam przeciwko mnie zrobić, aczkolwiek na pewno nie zrobiła, tylko jako dziecko czasami wydawało mi się, że jest zbyt ostra i surowa dla mnie. Ale po prostu wiem, że odeszła tak pięknie i w takim spokoju, że byłam po prostu szczęśliwa po jej śmierci. Byłam szczęśliwa, bo wiedziałam, że dopełniłam obowiązku wobec niej jako córka. Nie tylko obowiązku, ale to wszystko, co uczyniłam, było uczynione z miłości. I właśnie tym chciałam się podzielić. Dziękuję.
Dziękujemy Pani bardzo. Wszystkiego co najlepsze.
Dziękuję bardzo za taką piękną refleksję. Można powiedzieć, że refleksja o takiej spełnionej miłości, o
podobnie
o śmierci,
jak De Vitis.
Tak, o śmierci,
tak,
która no jest koronacją tej miłości życia i która ukazuje jakby te najpiękniejsze jej aspekty. Można powiedzieć, że miłość w takim znaczeniu ma swój smak.
Tak.
Mimo bólu odchodzenia jest słodka. Święty Jan od Krzyża pisał: im bardziej mnie palisz trawiącym płomieniem miłości, tym słodsza jest dla mnie. Oczywiście chodziło o tę miłość wobec Pana Boga, ale pewnie odniesiemy też do tej miłości
ludzkiej,
do bliźniego. Jeszcze chciałbym, nawiązując do tej wypowiedzi, powiedzieć, jak ważna jest modlitwa o dobrą śmierć. Że warto się o to modlić, o dobrą śmierć dla siebie, dla bliskich, o śmierć, w której bliscy będą mogli być obok mnie. To są piękne intencje. Warto je podejmować.
Tak. Słuchamy Radio Maryja.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tu tej całej, jak wysłuchałam, tak sobie pomyślałam o ludziach, którzy przez całe swoje życie jakoś tego Boga unikali. Jakoś się nim nie spotykali. Ale kiedy przyszła właśnie ten moment, to otrzymali tą łaskę i szczęśliwie, jeżeli szczęśliwe te dusze, które koło siebie znajdą właśnie ludzi wierzących, którzy przyprowadzą księdza. Pamiętam, no nie wiem, jeszcze mi się wydaje, to w historiach się uczyłam, jak wiemy, wielki myśliciel Voltaire, który był taki przeciwny Kościołowi, kiedy umierał, wołał księdza. Nie dopuścili. I tutaj chciałam powiedzieć, że właśnie powinniśmy się modlić za tych zbłąkane dusze, które by w ostatniej chwili swojego życia, bo każdy człowiek, każdy, nawet ten, który nie wierzy w ostatniej chwili, jednak otrzymuje tą łaskę. Pan Bóg daje, może nawet widzi, ja to słyszałam od kogoś, że taki człowiek, który całe życie unikał Boga i wołał tego kapłana. Kapłan zdążył, był szczęśliwy. I tak zachęcam wszystkich do modlitwy, nie tylko o swoją szczęśliwą śmierć, ale dla tych ludzi, którzy no, przez całe życie Pana Boga nie znali. Bóg zapłaci.
Dziękuję bardzo. Ja osobiście bardzo serdecznie dziękuję za tego rodzaju refleksję, żebyśmy myśleli tylko... Tak sobie myślę, że my, którzy jakoś przyznajemy się do Boga, to mamy łatwiej.
Prawda? No tak.
No, ale warto pamiętać o wielu innych osobach, którzy walczą przez całe życie, z sobą walczą, z bliźnimi, z Panem Bogiem, a gdzieś wewnątrz są biednymi, pogubionymi dziećmi.
Poranionymi, prawda? Często. Tak, bardzo dziękuję za tę refleksję. O takich osobach, które mają łaskę spotkania Boga w ostatnim momencie, mówi się, że to są ci robotnicy ostatniej godziny,
tak.
Do których Pan też przychodzi i dla których przygotował całe swoje dobro, cały swój majestat miłości. Tak, miłość też polega na tym, że szukam tych, którzy są zgubieni, tak. że jakby wychodzę poza krąg tylko tych bliskich, ale miłość potrafi obejmować wszystkich.
Tak, ale myślę sobie, proszę księdza, że warto, ponieważ ksiądz powiedział o tych robotnikach ostatniej godziny, że warto też pamiętać o tej postawie tych robotników z wcześniejszych godzin, żebyśmy nie mieli takiej postawy. Żebyśmy
tak, oni nie byli zazdrośni.
Żebyśmy nie mieli za złe, bo często myślimy, całe życie ktoś balował, prawda, a potem w ostatnim momencie się zawrócił, prawda, jakie to jest... No okrutne z naszej strony, jeżeli tak myślimy o kimś, prawda?
A z drugiej strony bym przestrzegał przed myśleniem, że będę balował, a w ostatniej chwili i tak wskoczę do nieba.
Dobrze, to ksiądz powiedział to właściwe. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie księdza, doktora i witam panią Barbarę.
Witam
i chciałam
pana.
Zadać może pytanie, nie na temat samego misterium, przepraszam, Janek z Wodawy nad Bugiem.
No właśnie, witamy panie Janku.
No przepraszam. I właśnie chciałam zadać może nie na temat samego misterium śmierci, a może na temat kontaktu dusz, gdyż na przykład małżeństwo, które umiera, jedno czy lub drugie. I potem, czy jest taka ewentualność, że będąc małżeństwem tutaj na ziemi, czy to jest czy katolickim, czy ewentualnie takim zwykłym, tym cywilnym, czy potem te dusze po śmierci, czy one będą razem dalej przebywać, czy raczej może być taka ewentualność, że gdzieś będą jak gdyby rozdzieleni. I właśnie tylko właśnie tyle w tej kwestii, jak gdyby chciałam zadać właśnie to pytanie.
To pytanie. Dziękuję bardzo panie Janku. To pytanie wyraźnie do księdza naszego, gościa dzisiejszego.
Wiemy, że po śmierci nie będziemy się żenić ani za mąż wychodzić.
No właśnie, w ogóle tego nie rozumiem.
Więc ta rzeczywistość nie będzie, natomiast obowiązuje tam porządek miłości, czyli wszystko, aha, co kochamy tutaj, będziemy kochali tam. Wszystkich, których kochaliśmy tutaj, będziemy kochali tam. I pewnie będziemy, Pan Bóg w swojej wielkości jest nieograniczony, więc będziemy mieli tych wszystkich razem. Będziemy
myślę, że będziemy
się
też zaskoczeni
pełnią.
W jakiś sposób, pozytywnie też.
Będziemy zaskoczeni nadmiarem
tak.
Łaski.
Tak by się nam chciało wszystko tutaj wyliczyć, wiedzieć, ale no nie da się. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią. Słuchamy panią.
Szczęść Boże, dzwoniłam się do Radia
Maria.
Tak,
jest Pani na antenie.
Dobrze, bo ja bardzo źle słyszę.
A my Panią bardzo dobrze słyszymy.
Tak, więc ja po pierwsze dziękuję za dzisiejszą audycję. Pierwszy raz się dodzwaniam, w ogóle po latach dobrych kilku wreszcie słucham radia, bo nie mogłam nigdy się włączyć. Jakoś mi tu moje wieżowce przeszkadzały. I bardzo cenię sobie pewne myśli dzisiaj powiedziane. Słychać mnie?
Bardzo dobrze Panią słychać.
Przedstawię się jeszcze, Zofia.
Witamy
z Wrocławia. Więc tak. Dzięki. Dzisiaj było powiedziane tak, że ja mam prowadzę taki zeszyt, do którego wpisuję, a podam te myśli jeszcze raz, dlatego że myślę, wiele ludzi korzysta z tego. Dzięki miłości dotykamy nieba. I pod spodem sobie zapisuję miłość, obecność wieczności teraz. To było dziś powiedziane. Wspaniałe. Dzięki miłości dotykamy nieba. Miłość, obecność wieczności teraz.
To chyba są słowa...
Jeszcze dwa słowa na temat tej dyskrecji, o której pani mówiła. Tak. Muszę powiedzieć, do dzisiaj mija już 20 ileś lat od śmierci mojego tatusia. Mamusi rok wcześniej. Mamusia w domu umierała. Modlitwa, koleżanka, lekarka przy mamie, ja modliłyśmy się i tak dalej. Ale tato był w szpitalu. I teraz wiedziałam, że już jest nieprzytomny, to znaczy zupełnie nieprzytomny, tak jak pani mówiła, ściskałam rękę, to odpowiadał na to. I po prostu taka sytuacja, że wypadało mi zapalić gromnicę i pomodlić się. Było dwóch panów obok. Nawiasem mówiąc, jeszcze obecnie dzisiejszy biskup Dec był w pokoju sąsiednim obok, ale ja o nic nie pytałam wtedy. Wtedy był zwykłym księdzem. I ja po prostu myślę, Boże, tak trochę głupio. Powiedzą, że już czekam na śmierć. Wzięłam, zasłoniłam się od tych ludzi, zapaliłam świecę i się modliłam. Chyba tak przez 3 dni robiłam, czy 2, już nie pamiętam. To tak tyle. Szczęść Boże, bardzo cieszę się, że się dodzwoniłam.
Dziękujemy Pani serdecznie, Pani Zofio, i wszystkiego, co najlepsze.
Pani
Zofia.
Zofia jeszcze raz zacytowała słowa świętej pamięci Pana Krzysztofa.
Krzysztofa Michalskiego, filozofa, który też zmarł jako 65-letnia osoba w sile wieku.
Słowa o niezwykłej głębi. Może jeszcze dorzucę parę jego słów. On, mówiąc o miłości, pokusi się o pewną charakterystykę miłości. Mówił tak. Miłość to zrywanie się do lotu, do wieczności, a więc bardzo mocno powiedział. I ciężar równocześnie, co ciągnie do gniazda, co powoduje często upadkiem na nowo w ten czas, w którym jesteśmy zanurzeni. Miłość jest rozpoznaniem w ukochanej osobie zdolności do tego wzlotu, a więc tej zdolności także do przejścia do wieczności, do Pana, do tej wiecznej miłości, do tej wiecznej pełni.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieram następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja dzwonię, słuchaczka ze Śląska. Ja miałam taką, może sytuację. Taki był człowiek, prawda, przez swoje życie tak różnie żył, nie? No potem miałam tego człowieka, licząc, pod opieką. No jakoś tak miał raka płuc, to było stadium już końcowe. No i tak jakoś mówię, może by tak do spowiedzi. Aj nie, i to tak nie. I tak w niedzielę przyjmowałam komunię. Mówię, Panie Jezu, zrób coś, bo to już są naprawdę chwile. Już tutaj zajmował struna głosowe. Było bardzo trudno usłyszeć, co mówi. Mówię, zrób coś, Boże, bo przecież widzisz, że nie bardzo, ale się kończyć będzie. I kochani, siedziałam tak przy wersalce, później tak pod wieczór, a ten człowiek jak głośno nie mówił, tak mówi naraz, nie, ja mówię, co nie, nie będę dłużej cierpiał, ja mówię, to co zrobisz, wezwiesz mi księdza, ale nie naszego jako proboszcza, ja mówię, dobrze, ja przywiozę z miasta, więc przywiozą, to był poniedziałek, przywiozą tego kapłana, kapłanowi jeszcze przedstawiłam niektóre sprawy, które ten człowiek nie rozumował, że to są grzechy, więc ten ksiądz, to był nawet zakonny franciszkanin, on go wyspowiadał, bo prosiłam, żeby podpowiedział niektóre sprawy właśnie, wyspowiadał i po spowiedzi poczekała taryfa, prawda, tam zabrała księdza z powrotem. I ja mówię, no i co? A on mówi, jakiegoś wspaniałego księdza mi dają, zadowolony. I za dwa dni była śmierć. Byłam przy śmierci, znaczy przygotowałam już sobie wcześniej gromnicę, książeczkę Modlitwa przekonającym, takie, które to byłyby na godzinę ostatnią, byłam przygotowana i więc już widziałam, to było takim już wieczorem, to latem, to już wieczorem, to już koło godziny dziewiątej było może lepiej, więc odmawiałam i mówię, czy słyszy, bo już tak było, kiwał głową, że słyszy te modlitwy. I pamiętam przy drugiej bolesnej trzymałam gromnicę już w ręku tej osoby rękę i ja tą rękę i czułam tę głowę do ściany odchylił, ja odwróciłam twarz, źrenice już się rozeszły, za chwilę czuję ręka już po prostu nie trzyma, tylko ja trzymałam i to była chwila dosłownie spokojnej, cichej śmierci, czego bym i sobie takiej śmierci życzyła, jak ten człowiek miał, pomimo, że życie miał różne...
To już nie mówmy o tym, jakie miał życie. To, co pani powiedziała, po prostu było przepiękne.
Przepiękne, ale pani
dziękujemy bardzo serdecznie.
To, że czasem ludziom się wydaje, że ktoś jest już przegrany w życiu. Nieprawda.
Tak, bardzo pani dziękujemy za to. Dziękujemy serdecznie. Proszę księdza.
Tak, ja też chciałbym podziękować bardzo za ten piękny głos, pełen troski. I jeszcze dodać coś jako duszpasterz, takiego doświadczenia.
Dobrze, że mamy kogoś, kto zlala się grzech.
Doświadczenia. Chciałbym bardzo prosić rodzinę, jeżeli czują, że ktoś bliski już choruje, czy jest słabszy, po pierwsze, żeby nie czekać na ostatni moment, a po drugie, żeby konkretnie choremu proponować przyjście kapłana, udzielenie spowiedzi, sakramentu namaszczenia. Dlaczego? Dlatego, że chory często już jest bezradny. On by chciał, ale jakby nie potrafi sformułować. Nasza inicjatywa musi być w tym. Bardzo proszę rodziny, żeby tutaj się troszczyły, jakby przejęły tę inicjatywę od swoich chorych.
Tak, dziękuję bardzo. I ostatni telefon, ojcze, tak? Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Elżbieta Słowi. Dobrze, że dotelefonowałam dzisiaj w ostatniej chwili. Ja telefonuję, sprowokował mnie ten telefon pana, który właśnie o małżeństwach mówił i pytał się, czy małżeństwa będą po śmierci. I ten pan na koniec, nie wiem, czy państwo zauważyli, czy ksiądz też to słyszał, ten pan powiedział, jak my, którzy w związku cywilnym, chciałam zwrócić uwagę, że ludzie w związku cywilnym nie są mężem i żoną, jest to uświęcony sakrament przez Pana Boga. I to nie jest miłość Boża, tylko miłość ludzka.
Tak, dziękujemy Pani serdecznie. Chyba nie byliśmy tak wnikliwi, nie słyszeliśmy tego.
Ludzie, którzy w związkach cywilnych, to też jest małżeństwo.
Tak, rozumiemy, co Pani chciała powiedzieć i jeżeli Pani to wychwyciła, no to pewnie dobrze, że Pani zwróciła na to uwagę. Ale ja tego nie słyszałam po prostu. Słyszałam jakieś takie istotę tego pytania. Proszę księdza, kończymy nasze spotkanie już niestety.
Tak, bardzo dziękuję.
Tak, ja dziękuję bardzo za obecność. Może jakaś jeszcze na koniec refleksja?
O tym misterium. Człowiek odchodzący idzie na spotkanie z Bogiem. Właściwie to spotkanie, jeżeli mamy łaskę towarzyszenia odchodzącym, dokonuje się na naszych oczach. Można powiedzieć, Bóg jest blisko. Bóg, który przechodzi obok, którego my pragniemy też dostrzec.
Tak, dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, żebyśmy też w sobie, myślę o sobie tutaj, żebyśmy w sobie jakąś taką postawę wdzięczności budowali za to, że mamy tę świadomość, że jakoś czujemy Boga, że mamy łaskę wiary. To warto, bo żebyśmy nie byli triumfalistyczni, prawda? Żebyśmy myśleli, że jeżeli mam poczucie, że jest tak, że Bóg czeka, to może jakieś zadanie przede mną, może obok są osoby, które może się szamocą, szukają, może ode mnie zależy, żeby jakoś tak swoim życiem, świadectwem pokazać im jakiś kierunek tych poszukiwań.
Tak, podać rękę, tak. Duchowo wzmocnić, pokazać Słowo Boże.
Tak, chodzi o to, żebyśmy się jakoś tak nie izolowali od osób, które inaczej myślą i często nam krzyczą, że inaczej myślą, prawda? To jest trudne często w rodzinach, ale to nowy wątek. Drodzy Państwo, dzisiaj gościliśmy w audycji dla chorych, gościliśmy księdza doktora Rajmunda Pączka. Ksiądz snuł refleksję i rozmawiał z Państwem o przemijaniu, o misterium śmierci po prostu. Dziękuję bardzo księdzu doktorowi. Wiedziałam, kogo zapraszam. Mam przed sobą tomik wierszy księdza, zanim dzwon się rozbije u źródła.
To pozdrawiamy też wspólnotę parafialną. Tak. Gratulujemy proboszczu.
Mam nadzieję, że tam ktoś słucha.
Tak, zachęcałem.
Tak.
Pozdrawiam wszystkich.
Ksiądz jest teraz przed ważnym, jeszcze mamy minutkę, więc przed ważnym zadaniem budowy nowej świątyni, prawda?
Lubiące,
to
tak.
Jest, no więc właśnie, to jest dopiero.
Z jakim zapałem?
Nie będę miała odwagi księdza zapraszać, jak zajmie się ksiądz budową.
W niedzielę można, bo w niedzielę ksiądz nie będzie budował. Będzie budował wspólnotę wiary.
Ale będzie tak zmęczony,
ależ,
że nie będzie miał już tak głębokich refleksji,
to
bo będzie myślał
wieczorem.
O cemencie.
Obecność w radiu zawsze sobie niezwykle cenia.
Dziękuję bardzo jeszcze raz księdzu. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, którzy słuchali, którzy włączyli się w naszą audycję. Dziękuję bardzo ojcu Grzegorzowi za realizację, za towarzyszenie nam.
Za tydzień
programie.
Pani Barbaro?
Za tydzień będziemy gościć siostry Terezjanki z południa Polski aż. Będziemy mówić o opiece nad osobami niepełnosprawnymi, rodzinami sprawowanymi przez siostry zakonne. Warto o tym przypominać jeszcze w roku poświęconym życiu konsekrowanemu. Tak? Bo czasami się mówi o siostrach, co one tam, prawda, robią.
Siedzą, jak kogoś nie znamy, to łatwo tak powiedzieć.
Tak, no więc tak. Właśnie. Szczęść Boże wszystkim Państwu na cały tydzień, mimo tej aury takiej smutnej, uśmiechajmy się do siebie, myślmy po prostu o sobie, módlmy się za siebie też. I żegna się Barbara Momot.